Nie poprzestawaj na tym, co masz. No czy w końcu ktoś nam da święty spokój, tak? Można powiedzieć, już tyle się w życiu narobiliśmy i tyle już nagłosiliśmy się Ewangelii, tyle już pracy wykonaliśmy. Niektórzy tak szczególnie dużo zaangażowali się przy budowie tego domu modlitwy i mogliby powiedzieć, tyle co ja tutaj zrobiłem przy tym domu modlitwy, to ty, bracie, jeszcze inni pewnie przez całe swoje życie tyle nie zrobicie dla zboru, więc może dla mnie to już dajcie święty spokój, prawda? I tak dalej moglibyśmy tak mówić. A ja bym dzisiaj chciał nas zachęcić, że bez względu na ilość takiej wykonanej pracy dla Królestwa, tak, czy może zaangażowania, ilość zaangażowania w różne tam, nie wiem, projekty, rzeczy, które gdzieś tam zbór robił, czy też może niezależnie od zboru, chciałbym nas zachęcić, abyśmy nie poprzestawali na tym, co już było, z tego względu, że człowiek wierzący to jest jak dobre wino. Im starszy, tym lepszy. Czyli mówiąc wprost, jego poznanie Pana, jego doświadczenie w dzieleniu się Ewangelią, w radzeniu w różnych sprawach, w miarę upływu lat, jeżeli chodzi z Panem, to jest coraz większa dodatnia wartość. I szkoda by było taką odkładać na półkę, w ławkę, prawda? Dobrze by było po prostu zaangażować w sprawy Królestwa. Jak dziś pamiętam takiego brata, nie powiem z jakiego zboru, nie powiem jaka to była sytuacja, ale akcja dzieje się około lat temu, kilkanaście. I ten brat bardzo lubił strofować ludzi, którzy zajmowali się nauczaniem Słowa Bożego. I w pewnym momencie tak się zorientowaliśmy, co po niektórzy, że wszystko, na co się powołuje, to są historie z II wojny światowej. A były lata już, 2000, prawda, nie 1945, tam 39-45. I w pewnym momencie zorientowałem się, że brat ten rzeczywiście bohater wielu niezwykłych historii, historii właśnie z okresu wojennego, nie miał za wiele do opowiedzenia na temat tego, co przeżywał z Bogiem w obecnym czasie. I mógł to być taki przypadek człowieka, który był mocno zaangażowany w Królestwo Boże. Wiele rzeczy nawet niezwykłych, tak jak opowiadał, wierzę, że to było prawdą, Bóg czynił przez niego, ale kiedy ja go poznałem, był to człowiek, który tylko opowiadał o rzeczach z tamtego czasu. Ale żadnych nowych historii, historii z Bogiem, które by przeżył, które by go, nie wiem, były świetnym świadectwem tego, by się dzielić, że Bóg wczoraj i dziś ten sam i na wieki, dziś, tak, nie tylko wczoraj, to nie miał niestety nic do powiedzenia. I moje dzisiaj kazanie po powrocie z Narewki brzmi tak. Nie poprzestawajmy na tym, co już się wydarzyło. No bo tak jest, wiecie, że jak się wróci z obozu, to pierwsza rzecz, jaką człowiek myśli, to ja sobie teraz odpocznę, nie? I wiem, że niektórzy przynajmniej jeden dzień takiego solidnego odpoczynku sobie zafundowali. Ja muszę wam przyznać, że wczoraj jak się położyłem o godzinie 17, to wstałem dopiero dzisiaj z rana. Też wziąłem trochę środków, żeby tam wesprzeć się, bo byłem troszeczkę podziębiony. I wtedy byłem taki, można by powiedzieć, trochę zmęczony, ale dzisiaj już z moją żoną rozmawialiśmy o przyszłości. Paweł, brat Paweł, no właśnie nie chciałem powiedzieć Godlewski, bo brat Paweł zyskał nowy tytuł, Godlewicz, Paweł Godlewicz, taki piękny przydomek, więc brat Paweł Godlewski, on z kolei już pod koniec obozu mówi, a za rok, prawda, to będziemy robili to i to, albo tamto i tamto, jak Bóg da. No właśnie, tak, bo wydaje mi się, że taki jest właśnie duch Królestwa. To jest cecha generalnie ludzi napełnionych Duchem Świętym. Czujemy nieraz zmęczenie, mamy dosyć, ale ten duch, on cały czas zdaje sobie sprawę z tego, że jeszcze nie nadszedł czas końca, więc jest czas działania. Dobrze, spójrzmy sobie na te nasze trzy przypowieści. Nieraz słyszeliście rozważania na ich temat. Ja chciałbym dzisiaj troszeczkę pod innym kątem powiedzieć. Mamy je w Ewangelii Mateusza w 13 rozdziale, wersety od 44 do 52. I one mówią tak, o ukrytym w roli skarbie, o pięknej perle oraz o sieci zapuszczonej w morze. Prawda? To są trzy przypowieści zagarniającej wszelkiego rodzaju ryby. I na koniec jest mowa o, już to nie jest przypowieść, o uczonym w piśmie nawróconym. Co cechuje takiego człowieka i chciałbym, żebyśmy spróbowali właśnie no, jakoś nawiązać do niego, siebie odnieść do tej postaci. Dobrze, a więc przypowieść to popularna forma nauczania stosowana w czasach Pana Jezusa. Ona bazowała na jakiejś historii, ilustracji z życia codziennego. Mogło się to dziać nawet tuż obok, tak? Mogło się dziać tuż zupełnie obok lub mogło nawiązywać do jakiegoś wydarzenia, które było znane dobrze i opowiadane przy stole, przy ognisku, prawda? Takim może być właśnie przypowieść o ukrytym w roli skarbie. Na pewno takie sytuacje się zdarzały, zaraz o tym opowiemy. A więc była to opowieść zaczerpnięta z codziennego życia, była alegorią służącą przekazaniu jednego zasadniczego tematu. W przypowieści nie chodziło o to, by wszystkie elementy tej przypowieści jakoś odszyfrować, tylko ona wiadomo było, że zawiera jakieś jeden główne przesłanie i właśnie po to służyła ta ilustracja, żeby to zapamiętać i jakoś sobie to wyobrazić. W żadnej z tych przypowieści, zwróćmy uwagę, Królestwo Boże nie jest czymś na wzór spektaklu, tak? Że oto my przyjdziemy sobie, czasami jak to jest w kościele, do zboru, siądziemy sobie wygodnie w ławce i wysłuchamy sobie kazania. A później przy domowym stole ocenimy, dobre było albo złe było, mógł się postarać albo już nie mógł nic z tego wycisnąć, po prostu od początku było słabe, prawda? I Królestwo Boże to nie jest tego typu relacja, że Bóg nam coś prezentuje, a my, no dobre to jest. Albo, no nie bardzo mnie to interesuje, prawda? Królestwo Boże jest czymś dynamicznym. Wymaga osobistego zaangażowania się. Zaangażowania takiego, wiecie, wytrwałego. Szukania, działania, dokonywania wyborów. Zaangażowania całych swoich środków. Tak na początku, jak i później. Jak i później. Jezus w dwóch pierwszych przypowieściach mówi w kategoriach odkrycia, a więc, że coś zostaje odkryte. A jeżeli coś zostało odkryte, to ktoś musiał szukać. Prawda? Szukał wytrwale, założył, że jest coś do znalezienia i szukał. Badał, działał, angażował środki, nie poddawał się, nie zniechęcał, a jeżeli nawet, to potem znowu zaczynał, wytrwale. Zawsze mam przed oczyma bagażnik brata Henryka Skrzypkowskiego w jego rdzewiejącej Skodzie Felicji. To, co w bagażniku było, jest pewnie przewyższało wartość samochodu, bo on zawsze woził ze sobą kilka wykrywaczy metali. Ja mówię, Henryk, a po co ty to wozisz? On mówi, a wiesz co, ja tak lubię chodzić i szukać w ziemi. I kiedyś pojechaliśmy odwiedzić do Narewki jedną rodzinę, ale oczywiście później po wszystkim, bagażnik w górę, wykrywasz, no i ruszyliśmy w pole, tak, szukać, czy coś nie zabrzęczy. I faktycznie pastor Henryk ma wiele takich rzeczy, które znalazł w ziemi, mniej lub bardziej cennych, gdzieś tam w tych swoich zbiorach. I właśnie mamy tutaj taki obraz. Odkrycie nie jest mało istotne. Jest czymś, co może zmienić całe dotychczasowe życie poszukującego, choćby względ na historię, jaką posiądzie, prawda? Ale tutaj jest coś więcej. To, co zostanie odkryte, na pewno zmieni życie tego, kto szukał. Ma on do czynienia z jedyną w swoim rodzaju okazją, tak jak patrzymy na te przypowieści, więc staje przed życiowym wyborem. A wybór wiąże się z czym? Z ceną. Pan Jezus mówi o poszukiwaniu, o dokonywaniu wyboru w związku z tym, co się znajdzie i później z ceną, jaką trzeba ponieść. I to jest pewna cecha przede wszystkim Królestwa Bożego, ale również tych, którzy Go szukają, a później stają się Jego częścią. Że my szukamy Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, potem stajemy przed wyborem w lewo czy w prawo, angażować się w coś czy nie, a potem stajemy jeszcze przed wyborem, angażować to swoje środki czy nie, czas czy nie. I tutaj zawsze przebiega linia podziału między ludźmi, między wierzącymi. Tak, jak jest różnica między tymi rybami, które zostaną zagarnięte przez sieci. Sieci zagarniają wszystkie ryby. Wszystkie ryby. Ale później te ryby zostaną oddzielone według pewnego kryterium. Aby zyskać skarb, trzeba zaangażować wszystkie środki, jakie się posiada. Jest to życiowa okazja. Albo sobie zdajesz sprawę i w to wchodzisz, by posiąść coś, co znacznie przewyższa wartość, ale ty wiesz o tym dopiero, gdy zrozumiesz, na co żeś natrafił. Albo trzeba sobie odpuścić, prawda? Tracimy, aby zyskać jeszcze więcej. Celem nie jest strata, lecz pozyskanie i radość. I tak jest między innymi z nawróceniem. Jak to jest, słuchajcie, że jak człowiek się nawraca, to stawiają przed nim zazwyczaj taki wybór. Albo my, albo Bóg. Albo my, albo Kościół, tak? Albo my i nasze wartości, albo sobie baw się w to chrześcijaństwo. Albo będziemy to robili po naszemu, albo bierz sobie tą Biblię i żyj tak jak chcesz, ale nie z nami. Zobaczcie, jak to jest, że stawia się ludzi często przed takim wyborem, tych, którzy się nawracają. I to jest cena. Po prostu to jest cena. I muszę wam powiedzieć, że kiedy obcujemy z ludźmi, którzy się nawracają, nabieramy takiej bojaźni. Pierwszą podstawową rzeczą, jaka mnie, powiedzmy, nie wiem, no, napełnia bojaźnią, to jest to, widząc, jaką cenę ludzie płacą za tą zmianę, że niejednokrotnie rodzina się odwraca, że ryzykują reputację środowiska, w którym byli, bo wszyscy, a co ty? Pójdziesz tam? I kiedy widzę, jaką ludzie cenę płacą, to wiecie, to jestem przerażony. Nie daj Boże, żebyśmy ich rozczarowali. No nie daj Boże, żebyśmy w taki tani sposób ich zgorszyli. Że sobie, o tak nam nie będzie się chciało i tak po prostu walniemy mu między oczy jakieś takie przykre zdania albo zachowamy się po prostu gorzej niż w świecie. No nie daj Boże. I Pan Jezus mówi o tym w jednej z przypowieści, a właściwie nawet nie w przypowieści, mówiąc o tym, że biada tym, przez których zgorszenie przychodzi. Zgorszenie faktyczne, nie takie, wiecie, że mamy w zborze takich etatowych gorszycieli, którzy się gorszą z byle czego, prawda? Ja to zawsze mówię, że ten, kto już chodzi wiele lat, to już niczym się nie powinien gorszyć, tak? Czyli ktoś, kto chodzi wiele lat z Bogiem, to jego za bardzo zgorszyć się nie da, bo on jest tak utwierdzony, nie? A czasami mamy właśnie odwrotnie, że ktoś, kto chodzi wiele lat do kościoła, on się gorszy przykrótkimi spodniami albo może nie taką, jak trzeba, bluzką. Więc to tutaj nie mówimy o takich osobach, które się gorszą, tylko mówimy o tych, którzy zapłaciwszy cenę, przychodzą tacy pełni ufności i okazuje się, że ojej, prawda, jak wy tu żyjecie? A miało być inaczej. No to oby tak nigdy się nie stało. I szczególnie dobrze widać to na przykładzie ukrytego w ziemi skarbie. Ukrytego w ziemi... Co? Kto to odmieni? W ukrytym w ziemi skarbie. Dobrze? Tak powiedzmy. Przeczytajmy werset 44. Podobne jest Królestwo Niebios do ukrytego w roli skarbu, który człowiek znalazł, ukrył i uradowany odchodzi. Sprzedaje wszystko, co ma i kupuje ono rolę. Wyobraźmy sobie, tak? Mamy tutaj najemnego robotnika rolnego, którego ktoś najął do pracy w polu. No, to było dosyć popularne w Izraelu, żeby nie używać słowa Palestyna, tak? W Izraelu. Człowiek ten, wykonując tą pracę w polu, natyka się szpadlem na skarb, czy tam motyką, czy czymkolwiek innym. Wygrzebuje, a tam dzban, a w środku mnóstwo monet, bo tak kiedyś przechowywano w tych niespokojnych czasach skarb rodzinny czy rodowy. Po prostu wsadzano, umieszczano go w glinianym dzbanie, zakopywano w ziemię, czasami na skutek zawieruchy historii zapominano o skarbie, no bo na przykład ci, którzy go ukryli, zginęli. Albo dziwnym trafem, co się wydaje mało prawdopodobne, po prostu zapomnieli, gdzie go ukryli. No i przepadło. Leży sobie przez lata taki skarb w ziemi. No i to, że dzisiaj ludzie również odnajdują takie skarby, dowodzi tego, że to była praktyka, wiecie, zupełnie normalna. No i właśnie taki robotnik, kiedy napotkał na ten skarb, nie mógł go tak po prostu zabrać z ziemi, bo by go ukradł według tamtego prawa. Więc on co robi? zakupuje go z powrotem, nikomu nic nie mówi, po czym wraca do domu, gromadzi pieniądze, by kupić tę ziemię, bo jeżeli ją kupi, to ten skarb będzie jego, zupełnie zgodnie z literą prawa. A więc gromadzi pieniądze, kupić ziemię, może nawet niewielki fragment, no to mógł sobie pozwolić, powiedzmy, przeciętny człowiek, prawie każdy, tak? Jeżeli tylko miał głowę na karku, postawił sobie cel, odkładał, oszczędzał, mógł zdobyć kawałek ziemi. I czytamy, że ten człowiek ukrywa ten skarb i uradowany odchodzi, czyli na to, na co się natknął, mówi, to zmieni moje życie, w końcu znalazłem to. On z radością sprzedaje wszystko, co ma. To nie jest ciężar, z radością sprzedaje to, co ma, gromadzi te pieniądze, potem kupuje te pole, ma pole z tym skarbem. Zapłacił za ziemię, ale ma ziemię plus to, co jest w tej ziemi. Prawda? Czyli to, co oddał, to, co zainwestował, jest to znacznie mniej niż otrzymał. Jest taki obraz, prawda? I wiemy, że ta przypowieść przede wszystkim mówi o nawróceniu właśnie. Pan Jezus mówi, że jeżeli będziesz starał się zachować swoje życie dla siebie, to stracisz je, ale jeżeli stracisz je dla mnie, to zyskasz je dla żywota wiecznego. I jest wiele takich analogii w Nowym Testamencie. A więc to jest jeden obraz. Potem drugi idźmy, druga przypowieść. Dalej, podobne jest Królestwo Niebios do kupca szukającego pięknych pereł, który gdy znalazł jedną perłę drogocenną, poszedł, sprzedał wszystko, co miał i kupił ją. I gdybyśmy pomyśleli, że to jest jeden do jednego przypowieść jak ta pierwsza, to by po prostu oznaczało, że jest mowa po prostu o innym przypadku znacznie cenniejszym, bo perła, o to nie, to już nie każdy mógł ją kupić. Ziemię to Kowalski mógł kupić, gdy zbierał, ale perła to było co innego. Na przykład znana jest historia o perle, której wartość wynosiła 10 milionów sestercji. Taka moneta była. A sestercja, 4 sestercje to była dniówka robotnika, czy taki jeden denar, czyli 2,5 miliona dniówek. Tyle kosztowała perła, którą Kleopatra wrzuciła do kielicha wypełnionego octem, rozpuściła w ten sposób tę perłę i ją wypiła. Taka jest historia. Ale tego nie mógł już zrobić każdy. No, tylko pojedyncze osoby było stać na taką perłę. Więc być może jest to przypowieść, która nie mówi o nas, tylko tak jak tu jest powiedziane, że podobne jest Królestwo Niebios do kupca, a więc, że jest mowa o Królestwie Niebios, a nie o nas. Że Królestwo Niebios również szuka, znajduje i płaci wysoką cenę. Dużo wyższą niż my. Dużo wyższą niż my. Tylko kto by był taką perłą? Co to by takiego było? W przypowieści Salomona 31:10 czytamy, że kobieta dzielna przewyższa wartością nawet perły. I wiecie, tak sobie pomyślałem, że perła to nie może być człowiek, bo człowiek jest zepsuty, nieprzydatny, zniszczony przez grzech, ale już oblubienica, Kościół, to czytamy, że Chrystus oddał za nią nawet swoje życie. A więc Królestwo Boże zapłaciło najwyższą cenę za Kościół, za oblubienicę. Zapłaciło taką cenę. I to nas uczy, że my poruszamy się w takiej przestrzeni wyceny czegoś, co jest cenne, a co nie, co jest pospolite, a co nie. A potem, że stajemy przed decyzją, zaangażować w to środki czy nie, swój czas czy nie. I to jest trochę taka cecha Królestwa oraz cecha dzieci Bożych. No nawet taki obóz na Rewce, prawda? Człowiek staje przed wyborem, pojechać sobie na ciepłe wakacje czy pojechać do Narewki. Zaangażować środki tam czy tu? I to jest wybór również, prawda? I my stajemy bardzo często przed takimi wyborami na różnych płaszczyznach naszego życia i po prostu chciałbym pokazać na przykładzie tych dzisiejszych przypowieści, że Królestwo Boże takich wyborów dokonuje i dokonało i my również dokonujemy i dokonaliśmy. I teraz posłuchajcie, ostatnia z tych przypowieści to jest właśnie dalej, podobne jest Królestwo Niebios do sieci, zapuszczającej w morze, zapuszczonej w morze i zagarniającej ryby wszelkiego rodzaju, którą gdy była pełna, wyciągnęli na brzeg, a usiadłszy, dobre wybrali, do naczyń złe wyrzucili, tak będzie przy końcu świata, wyjdą aniołowie i wyłączą złych spośród sprawiedliwych, wrzucą w ognisty piec, tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. No to oni, ludzie mieszkający nad Jeziorem Galilejskim, dobrze znali ten obraz. Dlaczego Piotr i Jan oraz Jakub i Andrzej pracowali razem? Jakub i Jan, Piotr i Andrzej. Dlaczego oni pracowali razem na dwie łodzie? Widzimy to w pewnej akcji, kiedy po prostu jedni drugich wzywają, ci przypływają, nadchodzą im z pomocą. Ano dlatego, że łowiono między innymi w taki sposób, że sieci miało 250 do 400 metrów długości, bardzo długie były, oraz miały wysokość 2 metrów. Na dole były obciążone, żeby ciążyły w dół, ale na górze miały elementy na przykład kory, by unosiły się na wodzie. I w ten sposób rozciągnięta między łodziami sieć opadająca w wodzie była ciągnięta przez obie łodzie do brzegu i zagarniała po prostu wszystko, co się dało po kolei. Dlatego później rybacy musieli również te sieci płukać po takiej pracy, bo one po prostu nie były zaplątane różne rzeczy. I te sieci wyciągały ryby wszelkiego rodzaju, a mówi się, że w czasach Jezusa było około 20 gatunków ryb w Jeziorze Galilejskim, w tym również te bez łusek, węgorze, sumy i im podobne. I właśnie dlatego, kiedy wyciągano taką sieć, to nie było wszystko, bo trzeba było jeszcze te ryby przebrać. Te czyste według zakonu do naczyń, a te nieczyste, a więc takie, które na przykład nie miały łusek, trzeba było wyrzucić albo spalić. Nigdy nie mogły wrócić do jeziora. I w ten sposób Pan Jezus mówi o tym, że dzisiaj tak jest. Królestwo Boże zaciąga wszystkich i wszystko. I to mi też pokazuje pewną bardzo ważną rzecz, że my na początku, kiedy człowiek się nawraca, nie powinniśmy, wiecie, mieć wobec niego praktycznie żadnych oczekiwań poza tym, czy on uwierzył w Ewangelię, czy nie. Nie powinniśmy stawiać mu za bardzo wymogów, że on, nie wiem, już musi mieć całe życie zmienione, żeby być częścią nas. Nie, to się powinno stać w Kościele, w środowisku wiary, inspiracji i tak dalej. Ale Słowo Boże mówi, że pod koniec to Bóg dokona weryfikacji, kto jest czysty, a nieczysty. Kto prawdziwie jest Boży, a kto nie. Bo my tutaj jak siedzimy, to nie wiemy, tak? Możemy zakładać tylko dobrą wolę, że wszyscy jesteśmy braćmi, siostrami, ale czy ktoś naprawdę żyje po Bożemu, czy nie, to on jeden wie. I Bóg na niebie. No taka jest prawda. I teraz, dlatego Pan Jezus zadaje pytanie w 51 wersecie. Zrozumieliście to wszystko? No i tam odpowiadają, tak. Bo o co chodzi? Bo jeżeli Pan Jezus mówi, ja was pouczyłem i wy to rozumiecie, no to po prostu żyjcie w taki sposób. Prawda? I mówi, dlatego każdy uczony w piśmie, który stał się uczniem Królestwa Niebios, to z jednej strony może być ten uczony w piśmie, ale również ten pouczony przez pismo, wychowany w piśmie, który stał się uczniem Królestwa Niebios, podobny jest do gospodarza, który dobywa ze swego skarbca nowe i stare rzeczy. Pierwsza rzecz jest taka. Stare i nowe, nowe i stare, czyli potrafi właściwie spojrzeć na to, czy mówił Stary Testament z perspektywy nowego. No to mówią, że to jest pierwsza taka właściwe odniesienie się do tego, co tutaj Pan Jezus mówi. Ale inne, które również może być na podstawie tego, co dzisiaj powiedzieliśmy, że taki człowiek, który jest pouczony i żyje zgodnie z Ewangelią, to on ma w tym skarbcu coraz to nowe rzeczy. Do tych, które ma, dokłada kolejne i kolejne i kolejne. I to są, można powiedzieć, te rzeczy, które zaangażował w swoje serce i to jest jego skarb. Czyli mówiąc wprost, nie wolno nam spocząć na laurach. Prawda? Aż powiemy, wykonało się, tak jak Pan Jezus. to, co miałem, uczyniłem. A teraz, Panie, zabierz mnie do swojego domu w niebie, bo jestem nieużytecznym sługą. I tak sobie pomyślałem, że zobacz nawet jak Pan Jezus, jaki On wypoczynek zafundował swoim uczniom, gdy wrócili z misji, pamiętacie? Wrócili z misji, nawet nim zaczęli się ludzie schodzić. No nie mieli nawet jak chleba zjeść, więc Pan Jezus postanowił ich zabrać w takie miejsce, które po pierwsze będzie poza zasięgiem Heroda, gdzie odpoczną. Wychodzą z łodzi i co mają przed sobą? Tłum. Kilka tysięcy ludzi, ale Pan Jezus im zafundował wypoczynek. Ale wiecie, co sobie pomyślałem? Myślę sobie, Panie, przecież Ty o tym wiedziałeś. No ale nie jesteś złośliwy. Nie zrobiłeś tego po złości, tak? Wypocząć wam się chce. No to proszę bardzo, nie, 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 to tak nie było. Tylko myślę, że człowiek wierzący odpoczywa, że to nas regeneruje, kiedy Bóg coś naprawdę czyni przez nas i my to widzimy. Że Boża łaska jakby przychodzi przez nasze ręce. Bo Jezus łamał ten chleb, dawał im, a oni szli i rozdawali tym ludziom. Oni tylko roznosili ten chleb. Pan Jezus zafundował im taki aktywny, pełen wiary wypoczynek. Oni po prostu, widząc ten cud, odpoczywali. Odpoczywali. Potem po prostu wrócili i dalej się działo wszystko. Tak bardzo w takim tempie. Czyli na pewno musimy umieć odpocząć, to bez dwóch zdań. Ale to, do czego chciałbym nas dzisiaj zachęcać, bo wydaje mi się, że o tym mówi Biblia, i taki jest duch Nowego Testamentu, duch Królestwa. Bracie, siostro, nawet jeżeli jesteś zmęczony, odpocznij po to, by zaangażować się ponownie. I nie rób tego, wiesz, po to, by być zbawionym, bo to nie po to się robi. Tylko dlatego, że to są sprawy pańskie. No musimy mieć w tym udział. Chcę mieć w tym jakiś swój udział, jakąś swoją część. No chcę mieć. Chcę uczestniczyć w tym, co robi mój Pan. I myślę, że taka perspektywa jest tutaj właśnie ukazana. No, zobaczmy sami, przemyślmy to. Amen.